Izabela Berkowska, dzień dobry. Zapraszam na nasze podróże bez granic, a dzisiaj zapraszam na szczególną podróż. To będzie podróż w ciemności. Wraz ze mną jest Andrzej Jakubowski, tyflopedagog, osoba niewidoma. Dzień dobry.
Witam serdecznie panią, witam wszystkich słuchaczy.
Panie Andrzeju, jak droga do radia przebiegła?
No, z drobnymi, nowymi, ciekawymi zdarzeniami, bo po wakacjach i w czasie wakacji są różne remonty, zmiany tras autobusów, tramwajów, więc no, dwie przesiadki miałem, żeby dotrzeć do pani, ale z uprzejmością osób widzących i z praktyczną orientacją przestrzenną, no dałem sobie radę. Jak pani widzi, jak pani mnie słyszy, jestem, wszystko jest okej. Mhm. Powrót będzie podobny.
Rozmawialiśmy kilka tygodni temu, kiedy wybierał się pan do Sopotu, że nie był pan do końca zadowolony z tego kierunku w tym terminie.
Tak, w czasy w Sopocie, w terminie wakacyjnym i to jeszcze od połowy lipca do początku sierpnia, no nie jest najszczęśliwszym terminem, bo jest bardzo duże zagęszczenie ludzi. I poruszanie się nawet ścieżkami, które są dogodne dla osób niewidomych, jak i brzegiem morza, jest utrudnione, tak? I tutaj na szczęście miałem tą możliwość, że wyjechałem z żoną, z przewodnikiem, która pomagała mi zdecydowanie, bo bez pomocy żony, no moje przechadzki i moje zwiedzanie Pobrzeża Bałtyku byłoby zdecydowanie utrudnione, no i oczywiście o wiele, wiele wolniejsze, tak? Szczególnie, że no są pewne przeszkody, których wcześniej no nie jestem w stanie wyczuć nawet laską, tak? Na przykład bardzo głębokie doły na plaży, których no wiadomo, laska no nie za bardzo też jest najlepszym sposobem wykrywania tego, no bo są plaża piasczysta, górki, dołki i tak dalej, zamki, niezamki, warowne i tak dalej, i tak dalej. No i wyczucie jakiegoś dołu wykopanego dwumetrowego w głąb, no jest możliwe, ale to bardzo utrudnia poruszanie się. Więc trzeba bardzo uważać na
ktoś,
to.
No, ktoś, kto współpracuje, jest tutaj bezcenny.
No wręcz, konieczny. Nie powiem konieczny, ale bardzo, bardzo wskazany.
Zanim udamy się może na wakacje, to najpierw jeszcze proponuję dojazd na te wakacje.
Tak?
Spróbujemy może udać się na dworzec.
To znaczy tak, zanim się udamy na dworzec, to osoba niewidoma musi rozpracować całość logistycznie. Bo to jest ważne, czy jedzie sama, czy jedzie z przewodnikiem, czy jedzie i jakim transportem jedzie, tak? Tutaj już powiedzieliśmy, że zamierzam jechać pociągiem, tak? No bo jeżeli jest to samochód i ktoś pomaga i tylko jest kwestia zapakowania się i wrzucenia do samochodu, no to jest sprawa prostsza, bo wtedy mniej zwracamy uwagę na to, co pakujemy i w jaki sposób to pakujemy. Natomiast w momencie, kiedy jedziemy pociągiem, no to już wchodzą sprawy no, logistyczne, jak już powiedziałem. To znaczy tak, wiadomo, że osoba niewidoma, no czy jest przewodnikiem, czy nie, no musi jednak mieć w ręku laskę, tak? Którą rozpoznaje też teren, no bo wiadomo, że przewodnik owszem pomaga, ale wsparcie musi być, bo są pewne sytuacje, w których ta laska bardzo pomaga. Zresztą z drugiej strony ta laska również jest jakąś informacją dla osób widzących, że mają do czynienia nie z osobą, która się przytula do przewodnika, tylko z osobą, która nie widzi i po prostu tą osobę, do której się w jakiś sposób przytula, czy ją dotyka, no ta osoba wspomaga i pomaga w poruszaniu się. Więc wtedy ludzie widzący, bardzo często tak bywa, bo nie zawsze, ale bardzo często bywa tak, że ludzie widzący po prostu albo pomagają, albo się odsuwają, przesuwają bagaże, czy pomagają przy wkładaniu bagaży na bagażniki, czy nawet przy wchodzeniu do pociągu pomagają, prawda, wnieść ten bagaż do pociągu, co też jest bardzo istotne, no bo niestety, ale przewodnik, mając na głowie i osobę niewidomą, i bagaże, no ma ogromny problem i tu jest kłopot. Natomiast jeżeli jedziemy pociągiem, no to trzeba rozważyć kilka takich rzeczy. Mianowicie tak, no wiadomo, jedna ręka jest zajęta laską, czyli w zasadzie mamy do dyspozycji drugą rękę. No
a druga
i ewentualnie
ręka jest na ramieniu osoby, która jest z panem w tym
tak,
momencie.
Tak, to znaczy no, ma się kontakt z przewodnikiem, tak? Poprzez to, że dotykam ramienia.
No to już nie mamy żadnej ręki wolnej.
Nie, nie, jedną ręką dotykam, a druga ręka jest no, jeszcze wolna, tak? Aha, chodzi o to, że jedną laskę trzymam, tak? No tak, praktycznie tak jest. Natomiast no, ja sobie radzę w ten sposób, że drugą torbę w pewnych momentach, kiedy nie muszę mieć laski oddzielnie, po prostu tą laskę przykładam do torby i ciągnę torbę, bo miałem taką sytuację, że torbę ciągnę na kółkach i laskę po prostu nakładam na torbę i jednocześnie trzymam i laskę, i torbę, tak? No muszę sobie jakoś radzić, żeby nie zwalić na przewodnika, na żonę wszystkich bagaży, prawda? Więc,
no, oczywiście.
Więc tutaj trzeba wybrać wyjście takie uniwersalne. Natomiast w momencie, kiedy osoba niewidoma jedzie sama, no to wiadoma sprawa, że ta laska i ta jedna ręka, przeważnie prawa, bo przeważnie mamy do czynienia z osobami praworęcznymi, chociaż jeżeli jest to osoba leworęczna, no to wiadomo, że będzie to ręka lewa. W każdym bądź razie tutaj o tyle miałem dobrze, że miałem taką możliwość, że ta laska była na torbie. No i wtedy osoby widzące widziały, że mają do czynienia z osobą niewidomą i jak mówię, no było wspomaganie też osób pomagające.
Czyli raczej z pozytywnymi reakcjami się pan spotyka?
Tak, tak, tak. Powiem szczerze, że nawet tutaj jak czekałem przed budynkiem radia, to byłem zaskoczony, bo pani zatrzymała się samochodem, widząc mnie stojącego pod budynkiem i zapytała, przepraszam, a czy panu pomóc, bo widzę, że pan stoi i może panu w czymś pomóc, tak? Więc zaskoczenie, bo jak mówię, jechała samochodem, wcale nie musiała się zatrzymać, ale się zatrzymała, zapytała, czy nie pomóc. No, rzeczywiście reakcje niektórych ludzi są naprawdę bardzo pozytywne. Bardzo dziękuję z góry tym osobom tutaj, wykorzystując właśnie to, że mam możliwość kontaktu ze słuchaczami. Chciałbym podziękować wszystkim osobom, które wspomagają osoby niewidome, bo to jest dla tych osób bardzo ważne, a szczególnie no, kultura już teraz zachowania w stosunku do osób niewidomych wzrasta i już nie ma nachalności, bo bardzo no, też niebezpieczną sytuacją jest, jeżeli ktoś na siłę chce pomóc osobie niewidomej i na przykład ciągnie, czy wpycha, czy zmusza osobę niewidomą do tego, żeby poruszał się tam, czy gdzieś indziej. No w tej chwili już rzeczywiście jest to w bardzo kulturalny sposób. Zawsze jest pytanie, czy panu pomóc, czy ewentualnie chciałby pan, żebym panu pomogła i tak dalej, i tak dalej. I wtedy ja odpowiadam, jeżeli potrzebuję pomocy, to mówię tak, bardzo chętnie, proszę mi powiedzieć, czy proszę mi pomóc, czy proszę wskazać mi, czy podprowadzić mnie, tak? A jeżeli już sam sobie daję radę, już znam teren, czy trafię sam, no to wtedy mówię bardzo serdecznie dziękuję, życzę miłego dnia i się rozstajemy, prawda? Więc tutaj kultura,
mówiąc,
jak mówię, wzrasta.
A mówiąc proszę wskazać mi, to też rozumiemy no, to trochę inaczej,
to
żeby
znaczy,
się
tak.
Nie okazało, że ktoś nam mówi tutaj za kioskiem pan skręci, tak?
Tak, zdarzają się takie sytuacje, ale po kilku sekundach następuje, a przepraszam, to proszę tu niech pan pójdzie w swoją prawą stronę, tam po 20 krokach pan wyczuje, prawda, spadek chodnika, wtedy proszę pójść w lewo, tak, tam pan usłyszy i wtedy już jest informacja pełna, taka jaka powinna być, no ale ja nie biorę tego jako złośliwości, tak, ludzkich, bo wiadomo, że nie mamy do czynienia na co dzień z osobami niewidomymi i nie byliśmy szkoleni, bardzo wiele osób jest po prostu zaskakiwana. I czasami bywa tak, a przepraszam, jak ja mogę panu pomóc? Mam pana złapać, pan mnie złapie, czy ja będę mówić, czy mam iść przed panem, czy za panem, czy obok pana, prawda? Więc ja wtedy wyjaśniam, że wystarczy, że dotknę ramienia, tak, czy ręki, i wtedy po prostu bez żadnych innych kontaktów, bo wiadomo, w dobie epidemii, no to jak najmniejszy kontakt, żeby był, po prostu ta osoba idzie krok przede mną i ja wtedy wyczuwam wszelkie nierówności terenu, schody czy inne podejścia i tak dalej, i tak dalej. Czasami jak są węższe drzwi, wystarczy po prostu rękę, jeżeli przewodnik schowa troszeczkę rękę za plecy, wtedy ja wiem, że trzeba iść bezpośrednio za osobą, która idzie przede mną, więc nie ma problemu. Nawet osoby, które nie były przeszkolone, dadzą sobie radę i jeżeli tylko są dobre chęci, bo jak mówię, jeżeli ktoś ma dobre chęci i chce pomóc, to zawsze znajdzie się sposób, żeby pomóc osobie niewidomej.
I teraz dojeżdżamy już nad morze. Powiedzmy, że podróż się udała. Udajemy się nad morze i teraz zadam pytanie, nie wiem, czy stosowne, i jak pan to morze postrzega?
To znaczy, nie ma tu nic złego w tym, że pani używa słowa zobaczyć, spostrzec, czy inne sformułowania, które są typowe dla ludzi widzących. Nie, my osoby niewidome, nie drażni nas to, wręcz czasami czuję się...
Do zobaczenia mówicie też sobie.
Tak, mówimy też, do zobaczenia, do widzenia. Jest to normalne i czujemy się wtedy tak jak wszyscy inni i czujemy się członkami tego społeczeństwa i nie jest to dla nas absolutnie przykre. Ja wielokrotnie, zresztą żona może to potwierdzić, że czasami wyjeżdżając z nadmorza, bardzo lubię morze z tego względu, że bardzo dobrze się czuję i to się okazało nawet w tym roku, że ciśnienie mi spadło. I wszystko było w normie i bezstresowo no, pobyt się bardzo udał. Zresztą z drugiej strony może o tyle, że jak mówię, no, mimo wszystko jest łatwiej chodzić plażą, łatwiej chodzić nad morskim deptakiem niż po górach, tak? Chociaż lubię góry, ale z racji tego, że jest większy problem dla osoby, dla przewodnika. Ja mówię tutaj nie o ścieżkach i szlakach górskich, gdzie jest prosta droga i jest asfalt, tak? Ja mówię tutaj o górach, gdzie trzeba wchodzić po stromych zboczach, gdzie są kamienie, gdzie są występy, gdzie są różne przeszkody, tak? Z takimi rzeczami też można sobie poradzić, tylko mówię, że jest to trudniej. Poza tym, jak mówię, no nad morzem jest to, że jest inne powietrze, które akurat mnie odpowiada. No i za każdym razem jest to forma zobaczenia morza, tak? Zobaczenia morza, czyli
no właśnie,
poczucie...
co my przez to rozumiemy?
Poczucie innymi zmysłami tego morza, to znaczy głównie słuchem, no dotykiem, wiadomo, węchem. No smakiem, no to raczej nie próbowałem smakować wody morskiej, ale węch, słuch...
Dotyk. A jak pachnie morze?
Tak. No pachnie, powiem tak, w zależności od pory dnia, w zależności od tego, czy była burza, czy burza się zbliża, czy padał deszcz, czy nie padał deszcz, czy było gorąco, czy było no, chłodno. No wiadomo, wiatr również ma wpływ na odczucia, na to, jak odczuwamy morze. No i główne zadanie nad morzem to oczywiście zachód czy wschód słońca, ponieważ no, powiedzieliśmy tutaj o Trójmieście, więc no, wiadomo, że w Trójmieście zachodu słońca no, nie za bardzo możemy zobaczyć, bo zachodzi za ląd, za drzewa, za budynki. Natomiast możemy tutaj powiedzieć o wschodzie słońca, tak? I tu rzeczywiście... No ja nie uświadczyłem, nie zobaczyłem, no bo nie widzę, natomiast poczułem to, bo mieliśmy możliwość wstania rano przed piątą. Żona zrobiła oczywiście zdjęcia wschodu słońca, natomiast ja po prostu odczuwałem, no i żona mi tłumaczyła, tak? No i teraz kwestia właśnie, jak wytłumaczyć osobie niewidomej to, jak zachodzi i jak wschodzi słońce, tak? No mniej więcej podobnież. Zachód słońca jest bardzo podobny do wschodu słońca, tylko że film jakby idzie w drugą stronę, tak? Mhm. Więc to jest pierwsza rzecz. Po drugie, no jak mówię, samo wytłumaczenie to bardzo wiele, ja zresztą z tego czasu z racji pracy w szkole, pracy z osobami niewidomymi i z racji chociażby jakichś spotkań towarzyskich z ludźmi widzącymi, czasami nawet taki temat rzucam, słuchajcie, jak byście wyjaśnili albo jak byście opowiedzieli osobie niewidomej, jak wygląda zachód słońca, prawda? Kiedyś w restauracji przy posiłku zadałem takie pytanie, akurat podszedł kelner i mówi, proszę pana, jak wyjaśnić? Po prostu bierzemy talerz, wkładamy do wody, bo ja też czasami zmywam, tak? Więc czasami skojarzenie tego typu, że wkładanie pionowo talerza do wody jest jakby pewnym efektem zachodu słońca, prawda? No, do tego trzeba dodać oczywiście...
Piękno i proste.
Tak, do tego trzeba dodać jeszcze efekty świetlne, ewentualnie efekty kolorystyczne, tak? No pół biedy, jeżeli jest to osoba niewidoma, która widziała kolory i łatwiej jest jej wytłumaczyć, że zielony to jest trawa, prawda? Czyli przyporządkować pewne kolory pewnym przedmiotom, które wcześniej widziała w swoim życiu. Gorzej, jeżeli jest to osoba, która nigdy nie widziała, nie miała poczucia światła, wtedy mamy do czynienia z różnymi sposobami, tak? Gorąco, zimno, tak? Czy chłodno, czy na zasadzie dotyku, tak? Chropowate, gładkie, tak? I tak dalej, i tak dalej. Tłumaczenie. Ale to jest tak, tak jak ludzie widzący, ludzie słyszący. Każdy z nas słyszy, mimo że wszyscy widzimy, ale okazuje się, że jedni widzą tak, inni widzą inaczej. Z racji naszego narządu wzroku, naszego narządu słuchu, inaczej odbieramy i dźwięk, inaczej odbieramy i obraz i to, co widzimy, tak? No tu nie mówię o niewidomych, mówię o widzących, tak? Że obraz, który pojawia się na siatkówce, jest różnie interpretowany. Czasami bywa tak, no ja oglądałem kilka filmów, na których ten problem był poruszany, że czasami bywa tak, że człowiek widzi, ale nie jest w stanie skojarzyć, co widzi. Był film, kiedy człowiek po kilkudziesięciu latach niewidzenia, utraty widzenia, odzyskuje wzrok i on nie jest w stanie rozpoznać na przykład swojej żony, nie jest w stanie rozpoznać pewnych przedmiotów, które znajdują się na stole, bo on je widzi, ale nie jest w stanie skojarzyć tego, co widzi z konkretnymi rzeczami. Tak? Jeżeli dotknie, tak jak robił to przez kilkanaście czy dziesiąt lat wcześniej, to on w stanie jest powiedzieć, że to jest talerz, czy butelka, czy szklanka, tak? Natomiast w momencie, kiedy na nie patrzy, nie jest w stanie tego stwierdzić. Tak samo i mówię o ludziach widzących. Ludzie widzący też muszą się nauczyć. Zresztą to jest znane, że niemowlak inaczej widzi niż osoba dorosła. Nie chcę tutaj tematu rozwijać, ale dziecko uczy się wraz ze swoim rozwojem, uczy się poznawać świat, uczy się poznawać, uczy się widzieć, uczy się
rozumieć to,
rozumieć, tak. To, co na co akurat patrzy. I to samo jest ze słuchem. Ja czasami bywa tak, że ludzie mówią, no tak, Andrzej, w związku z tym, że ty nie widzisz, to masz idealny słuch, masz idealny dotyk i tak dalej, inne zmysły masz idealne. Nie, ja mam taki sam dotyk, ja mam taki sam słuch jak każdy inny. Natomiast ja wykorzystuję słuch, wykorzystuje dotyk w inny sposób, w bardziej praktyczny sposób, powiedzmy to, w sposób, który nie jest wymagany dla osób widzących. Osoba widząca wystarczy, że spojrzy i już kojarzy, wie, co się znajduje 20, 10 metrów przed nią, tak? Ja, żeby to stwierdzić, to muszę dojść, dotknąć, ewentualnie posłuchać, tak? I wtedy jestem w stanie stwierdzić, co to jest, tak? Więc zupełnie inne mechanizmy, zupełnie inne zachowanie. I czasami bywa tak, że jak mówię, są krańcowe opinie o osobach niewidomych. Z jednej strony to, co powiedziałem, że osoby niewidome są no super, 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 wszystko idealnie. Z drugiej strony, że osoby niewidome no w zasadzie są traktowane podobnie jak niepełnosprawne intelektualnie osoby, tak? Ja nie twierdzę, że, bo w każdym środowisku są i takie osoby, natomiast osoba niewidoma jest osobą naprawdę intelektualnie...
W pełni sprawną.
W pełni sprawną, tak? I powiem szczerze, że ona wykorzystuje swój mózg bardziej, dlatego, że wchodzi tutaj kwestia orientacji przestrzennej, bo ja muszę się zorientować, tak? Jeżeli idę ulicą, ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby się rozprężyć i myśleć, nie wiem, o najbliższym filmie, jaki obejrzę, czy nie wiem, o dyskotece, tylko muszę cały czas być skupiony i myśleć, w którym miejscu jestem, co mnie za chwilę czeka. Jeżeli dane terytorium znam, to wiem, że za chwilę będzie, nie wiem, przejazd, czy przejście dla pieszych, czy sygnalizator, czy nie wiem, trawnik, czy krawężnik i tak dalej, i tak dalej. Więc cały czas mój mózg musi pracować.